Każdą prezentację staram się rozpoczynać jakąś historią. Przez to wszyscy chcą być na samym początku, żeby usłyszeć, bo później przez całą właśnie prezentację nie wiadomo, o co chodzi. Tak też będzie dzisiaj. Dzisiaj też przytoczę pewną historię. Wyobraź sobie, że jesteś właścicielem przedsiębiorstwa. Wiem, że większość z was nie jest, ale wyobraź sobie. I niech to będzie spore przedsiębiorstwo, zatrudniające kilkaset osób. A co tam? Co będziemy sobie żałować? Jesteś właścicielem przedsiębiorstwa, ale nie wiedzie się najlepiej. Wszystko idzie jak po grudzie. Ludzie robią podstawowe błędy, niedociągnięcia, skutkiem czego musisz pracować 18 godzin na dobę, żeby to wszystko posklejać. Wszędzie niekompetencja albo zwyczajna niechęć. I wizja każdego kolejnego dnia napełnia ciebie niechęcią. Czy uda się jeszcze kiedyś wyprowadzić firmę na prostą? Ale zdarzyło się, że kiedy miałeś czy miałaś swoje urodziny, ludzie przynosili prezenty, jakieś gadżety, jakaś wypchana ryba na ścianę, ale też było trochę książek i gdy siedziałeś sobie później sam i patrzyłeś na stertę prezentów, jedna książka zwróciła twoją uwagę, bo była w niej zakładka i na niej coś napisane. To była Biblia. Na zakładce było napisane: na pańskie kłopoty. Ewangelia Łukasza 20. Nikt się nie podpisał. Odnajdujesz ten fragment i zaczynasz czytać. I to jest akurat ten fragment, który my dzisiaj przeczytamy z Ewangelii Łukasza 20. Przeczytajmy pierwszą jego część. I zaczął mówić do ludu tę przypowieść. Pewien człowiek założył winnicę, oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał na dłuższy czas. W odpowiedniej porze wysłał sługę do rolników, aby mu oddali jego część z plonu winnicy. Lecz rolnicy obili go i odesłali z niczym. Ponownie posłał drugiego sługę, lecz i tego obili, znieważyli i odesłali z niczym. Posłał jeszcze trzeciego, tego również pobili do krwi i wyrzucili. Wówczas rzekł pan winnicy: co mam począć? Poślę mojego syna ukochanego, chyba go uszanują. Lecz rolnicy, zobaczywszy go, naradzali się między sobą, mówiąc: to jest dziedzic, zabijmy go, a dziedzictwo stanie się nasze. I wyrzuciwszy go z winnicy, zabili. Co więc uczyni z nimi właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci tych rolników, a winnicę da innym. W tym momencie przerywasz czytanie i zaczynasz rozmyślać, o co tu chodzi, w jaki sposób te słowa miałyby rozwiązać moje problemy. O czym jest ta przypowieść Jezusa? Chyba o ludzkiej głupocie, bo jak tamci buntownicy skończyli? Osiągnęli efekt przeciwny do tego, który chcieli. Chcieli być dobrze prosperującymi właścicielami winnicy, ale byli nimi tylko przez chwilę i w końcu ponieśli porażkę. Stracili winnicę, a nawet życie. O czym jest więc ta przypowieść? Chyba o ludzkim uporze. Człowiek podskórnie wie, że idzie drogą, która źle się skończy, a jednak jest uparty i brnie w nieszczęście. Czyżbym ja był uparty? Myślał sobie ten nasz bohater historii. Może czegoś się uparcie trzymam? Czy chodzi o to, żebym znalazł jakieś szczególne rozwiązanie. W tym momencie nasz bohater uzmysłowił sobie, że jeszcze nie doczytał do końca, jeszcze kawałeczek i my też przeczytajmy dalszy ciąg tej historii. Dalej z Ewangelii Łukasza 20. Gdy to usłyszeli, zawołali: nie, nigdy. On zaś spojrzał na nich i rzekł: cóż więc znaczy to słowo Pisma? Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Każdy, kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go. W tej samej godzinie uczeni w piśmie i arcykapłani chcieli koniecznie dostać go w swoje ręce, lecz bali się ludu. Zrozumieli bowiem, że przeciwko nim skierował tę przypowieść. Nasze życie, życie każdego z nas, jest podobne do takiego przedsiębiorstwa, które ma kłopoty. Nie możemy sobie poradzić, szukamy rozwiązań, różne dziedziny życia, a każda z nich to ogromne wyzwania. Jak to wszystko połapać? Nie możemy sobie poradzić, jesteśmy niezadowoleni. A tutaj ktoś przedstawia się, nazywa siebie w ciekawy sposób głowicą węgła, inaczej kamieniem węgielnym. Głowica węgła to w budownictwie taki duży kamień umieszczony w narożniku, który łączy dwie ściany. Konstrukcyjnie najważniejszy kamień w narożniku. Bez tego kamienia taki narożnik by musiał się zawalić. I Jezus przyrównuje siebie do takiego kamienia. Co chce przez to powiedzieć? Że on jest najważniejszym elementem, który spina wszystko. W czwartek mieliśmy spotkanie tutaj w naszej kawiarence z jednym z wykonawców naszego ośrodka, z którym współpracujemy. Zdążyliśmy się już mocno zaprzyjaźnić przez lata i gwarzyliśmy sobie o rzeczy, jednej rzeczy, której jeszcze brakuje w naszym ośrodku, mianowicie łącznika między pierwszym a drugim etapem. Ma być to taki przeszklony korytarz, przeszklone przejście czy hol. I szukaliśmy koncepcji, w jaki sposób taki narożnik mógłby być skonstruowany. I nagle ktoś z nas, jeden z nas, mówi, że wskazując na jeden z filarów, słuchajcie, ten filar trzeba usunąć i w to miejsce tutaj wstawić jakąś belkę. I wtedy wszyscy parsknęliśmy śmiechem. Mówimy, co ty, jak usuniesz ten filar, to przecież wszystko się zawali. Prawie spowodowaliśmy katastrofę budowlaną. Oczywiście na szczęście w wyobraźni. Jezus przyrównuje się właśnie do takiego filara, na którym wszystko stoi i bez którego wszystko się zawali. Są inne fragmenty w Biblii, które porównują Chrystusa do kamienia węgielnego. Popatrzmy na pierwszy list Piotra, drugi rozdział. To bowiem zawiera się w piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawstydzony. Znowu Jezus nazwany jest tutaj kamieniem węgielnym, czyli tym najważniejszym elementem w budowli. Jest najważniejszym elementem życia. Co to znaczy budować swoje życie na Chrystusie? Kto w Niego wierzy, na pewno nie będzie zawstydzony. Jest tutaj mowa o tym, że jeżeli pójdziemy za rozwiązaniami wskazywanymi przez Chrystusa, na pewno nie zostaniemy zawstydzeni. Będą one skuteczne. Mądrość Chrystusa, Jego sposób podejścia, jego rozwiązania okażą się skuteczne. Ale co było powiedziane w poprzednim fragmencie, który był cytowany? Jezus powiedział, że ten najważniejszy kamień jest odrzucany przez budujących. Kamień, który odrzucili budujący. My też, każdy z nas ma tendencję, ma skłonność, naturę nie doceniać Chrystusa i go odrzucać, gdy poszukujemy rozwiązań. A on jest fundamentem życia, najważniejszym elementem. Jednak człowiek ma tendencję nie doceniać, odrzucać i jesteśmy skłonni raczej ufać sobie, a Jezusowi nie dowierzać. Dlaczego tak jest? Dlaczego ludzie, my ludzie, odrzucamy Chrystusa jako najważniejszy element swojego życia? Ponieważ wygląda niepozornie. Na pierwszy rzut oka nie przedstawia większej wartości według kryteriów oceny świata. Pamiętam swoje odczucia, zanim zaufałem Chrystusowi, zanim zaprosiłem Go, by kierował moim życiem. Pamiętam, jak wtedy myślałem, chociaż było to już ponad 40 lat temu. Nie dowierzałem Jezusowi, ufałem raczej sobie. Miałem trzy główne dziedziny, na których szczególnie mi zależało. Co będę robił w życiu zawodowo, jakie będzie moje hobby, czyli gdzie będę podróżował i małżeństwo, z kim będę dzielił życie. I zanim zaufałem Chrystusowi, poprosiłem Go, by mnie prowadził przez życie, toczyła się we mnie ogromna walka i to było coś bardzo autentycznego. I oczywiście jedną z najważniejszych kwestii było małżeństwo i snułem rozważania zupełnie teoretycznie, gdy znajdę jakąś zachwycającą kandydatkę na żonę, to lepiej, żeby Jezus się w to nie wtrącał, bo jak pojawi się ta wybrana, to na pewno mnie zapyta, a czy to jest chrześcijanka? Chociaż wtedy jeszcze sam nie byłem chrześcijaninem w tym sensie, że jeszcze nie zaprosiłem Chrystusa do swojego życia, ale już czułem tak podskórnie, że tak by było. Nie ufałem. Lepiej, żeby się nie wtrącał, gdy znajdę idealną kandydatkę. Na pewno przytaknie takiej, która nie będzie mi się podobała. Jakkolwiek irracjonalne mogą wydawać się wam takie rozważania, takie właśnie były. Nie ufałem, nie doceniałem. I byłem trochę jak Piotr apostoł, zanim Jezus powołał go na ucznia. Jezus mówi do niego, zarzuć sieci tam na połów. Mistrzu, całą noc łowiliśmy, powiedział, a pomyślał pewnie, rybak się znalazł. Nie ufał. A potem zarzucił sieci i wyciągnął tyle ryb, że aż się sieci rwały. Na początku nie ufał. Ja też nie ufałem. Dlaczego mamy skłonność odrzucać Chrystusa jako fundament naszego życia, jako najważniejszy element? Dlaczego mamy skłonność nie ufać i ufać raczej sobie? Popatrzmy na inny jeszcze fragment Księgi Izajasza. Fragment ten znowu odnosi się do Chrystusa z 53 rozdziału. Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli? Nie miał on wdzięku ani blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, aby się nam podobał, wzgardzony i odepchnięty przez ludzi. Można powiedzieć, że Bóg zaskoczył ludzkość Mesjaszem, posłał kogoś, kto według kryteriów tego świata nie przedstawiał większej wartości. Jezus wydawał się nieciekawy, słaby, końcu pozwolił się zabić. I nie był Mesjasz, Jezus, nie był dobrym przykładem do naśladowania dla kogoś, kto chciał osiągnąć karierę polityczną czy jakąś inną. I podobnie jest dzisiaj. Osoba Jezusa jest niedoceniana, no bo jak wyglądają jego porady na tle ambicji człowieka? Ktoś zabrał ci sukienkę, a Jezus mówi, no to oddaj mu jeszcze płaszcz. Interesuje cię wielkość? No to zostań najniższym sługą. Ktoś jest twoim wrogiem? No to zrób mu kawę i powiedz, że go kochasz. Ludzie mają wiele skojarzeń z osobą Jezusa i generalnie jest niedoceniany jako sposób na życie. A może jako taki religijny dodatek, którego nie zaszkodzi prosić o pomoc. A jednak to Jezus jest fundamentem życia, to On jest tym kamieniem węgielnym, tym najważniejszym kamieniem w budowli. I tylko dzięki Niemu człowiek może doświadczyć pełni. Tylko Niemu człowiek może poskładać swoje życie, jego poszczególne części. Chociaż na pierwszy rzut oka Chrystus nie robi wrażenia, jest niedoceniany, pomijany, niebrany pod uwagę. Powracając do przykładu przedsiębiorcy, którym jesteś ty, czy ja, prowadzisz sporą firmę, kilkuset pracowników, ale kompletnie się nie układa, wszystko idzie jak po grudzie, ludzie robią podstawowe błędy, a ty musisz pracować 18 godzin na dobę. Wszędzie niekompetencja, ale w pewnym momencie uświadamiasz sobie, że jeden z działów idzie dobrze. Wyróżnia się spośród innych, czego do tej pory nie zauważyłeś z powodu wielu kłopotów. Tym miejscem jest magazyn, który pełnił bardzo ważną rolę, bo tu wszystko przychodziło, stąd wszystko wychodziło. I postanowiłeś się temu przyjrzeć. Idziesz, by popatrzeć, będąc niezauważonym. I widzisz jednego człowieka w roboczym ubraniu, w szarym kitlu czy hałacie. To jest kierownik magazynu. Przyglądasz mu się z ukrycia i osłupiałeś na widok tego, jak sobie radzi, jak wydaje polecenia, jak genialnie deleguje odpowiedzialności, jak ludzie pod jego zarządem pracują, jak cieszą się tym, co robią. Dotychczas go nie zauważyłeś, bo zawsze był w roboczym ubraniu, w jakimś kitlu. Można powiedzieć, że był jak zabłocona gruda złota wśród ziemniaków. Wyglądał jak jeden z ziemniaków, a to była gruda złota. Łatwo taką przeoczyć, tak? Wysypać z powrotem do sadzenia, wcisnąć maszyną w ziemię i nagle wszystko ci się układa w całość. Fragment Biblii, który ktoś zaznaczył dla ciebie, by nie być upartym osłem i popatrzeć szerzej, żeby nie przeoczyć czegoś, co jest istotą, co jest właśnie tym kamieniem węgielnym, czyli najważniejszym kamieniem, w cudzysłowie, w narożniku tej firmy, jakim okazał się ten człowiek. Więc bierzesz tego człowieka z magazynu, stawiasz na czele firmy, dajesz mu stanowisko CEO, czyli Chief Executive Manager, Officer, przepraszam. To jest najważniejsze stanowisko w firmie pomiędzy zarządem a dyrektorami. Jeden człowiek, przez którego przechodzi wszystko, który bierze wizję, ideę i przekłada na działanie. Jeżeli na tym stanowisku jest ktoś genialny, to cała firma zaczyna pędzić jak naoliwiony parowóz. Czyli gruda złota w wśród ziemniaków. Jezus jest taką grudą złota, chociaż zabłoconą i ludzie nie zwracają na nią uwagi w twoim i moim życiu. Jedyny, który może uczynić je pełnym, jedyny, który może sprawić, że zaczniemy przeżywać harmonię, że będziemy czuć się, że jesteśmy we właściwym miejscu i że wszystko się układa. Jezus ma niewyczerpane możliwości, na przykład co do mądrości. Choćbyśmy nie wiem, ile od Niego wzięli, zawsze ma następną porcję dla nas. Zawsze najlepsza mądrość i nigdy nie przestaje tego dawać. Popatrzmy na jeszcze jedno miejsce w Biblii, w którym Jezus jest przyrównany do takiego kamienia, który jest najważniejszy, który jest głowicą węgła, tym razem Dzieje Apostolskie 4. I słowa, które wypowiedział Piotr Apostoł, który na początku śmiał się z Jezusa, rybak się znalazł. Co on może mi doradzić? Popatrzmy, co mówi teraz w Dziejach Apostolskich 4. On jest kamieniem odrzuconym przez was budującym, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Jezus jest tym decydującym kamieniem w budowli życia i zbawienia. Chociaż może nie robić na człowieku wrażenia. Może jakieś inne drogi wydają się ludziom godne zaufania. To prawda jest taka, że bez Jezusa nie ma zbawienia i nie ma wieczności z Bogiem. Ludzie budują zachwycające systemy religijne, ale pomijają jeden element, który jest niezbędny, bez którego nie ma zbawienia. I cały przepiękny, ogromny system religijny jest po nic, nic nie daje. Bez Jezusa w centrum. Ten sam Piotr napisał też w drugim swoim liście słowa, które wcześniej już były cytowane, ale jeszcze raz końcówka, przepraszam, w pierwszym liście Piotra, drugi rozdział. A kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawstydzony. Gruda złota, jedyna pewna szansa dla naszego życia, jedyne pewne rozwiązanie. Ktoś, kto skorzysta, nie będzie zawstydzony. Ale jak mamy korzystać z tego, że Jezus może taką rolę odegrać w naszym życiu? Co mówi Piotr? Kto wierzy? Więc wielkie pytanie wieczoru, co to znaczy wierzyć Jezusowi? Bo wielu mówi, że wierzy, ale ich życie się nie zmienia. Jak wierzyć, by nie być zawstydzonym? Kiedy ostatnio zostałeś zawstydzony czy zawstydzona przez swoje rozwiązania, przez to, jak toczy się twoje życie, moje? Jakaś dziedzina życia nagle się zawaliła? Albo druga. Kto wierzy w Jezusa, nie będzie zawstydzony. Jak wierzyć, by nie być zawstydzonym? Chcąc znaleźć odpowiedź na to pytanie, popatrzmy jeszcze raz na przypowieść Jezusa o dzierżawcach winnicy, jako ilustrację, co to znaczy wierzyć. I powróćmy do kilku słów z tej przypowieści. Pierwsze dwa z nich będą w wersie 9 tego naszego głównego miejsca w Ewangelii Łukasza, czyli jeszcze raz Łukasza 20, wers 9. I zaczął mówić do ludu tę przypowieść. Pewien człowiek założył winnicę, oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał na dłuższy czas. Pierwsze słowo To słowo dzierżawa albo dzierżawca. Jest pewna rola, którą Bóg przewidział dla nas jako najlepszą. I w tej roli doznamy najwyższego spełnienia. Tą rolą jest właśnie ta, która kryje się pod słowem dzierżawca. Jestem dzierżawcą swojego życia, a nie właścicielem. Otrzymałem to moje życie od Boga w dzierżawę, bym zarządzał nim jako czymś, co należy do Niego, nie do mnie. Moje życie jest Jego własnością. Uwierzyć to znaczy uznać chętnie, że całe moje życie należy do Niego. Czy to w momencie oddania swojego życia Chrystusowi, nawrócenia, czy później. I na tym polega wiara, że ufam. Ufam, dlatego nie traktuję mojego życia jako swojego. Chętnie uznaję je za jego własność i dlatego będę pytał go o wszystko, gdy ktoś przedstawi mi jakąś propozycję, to powiem, poczekaj, zapytam właściciela. Lub w inny sposób, ale istota pozostaje. Dzierżawca. Wiara wyraża się w tym, że chętnie przyjmuję tą rolę. W tej roli doznam najwyższego spełnienia. Drugie słowo w tej przypowieści Jezusa, które ilustruje, czym jest wiara, też w tym samym wersie, niech to będzie słowo wyjechał. Wyjechał. Właściciel wyjechał na dłuższy czas. Jest to obraz tego, że nie ma żadnego przymusu, żeby uznawać się za jego własność. Nie ma żadnego bata. Wiara wyrazi się w tym, że będę traktował swoje życie jako jego własność. Będę mu posłuszny, dlatego że ufam. A nie dlatego, że jest jakiś bat nade mną, że jakaś tragedia się dzieje, no i jak trwoga to do Boga. Nie. Ufam po prostu dlatego, że jego ścieżki, którymi on mnie poprowadzi, są ciekawsze. Że on poprowadzi mnie ścieżką najlepszą z możliwych. Więc dlaczego miałbym zabierać mu jego własność, moje życie i robić to po swojemu? Dlatego opłaca się pytać go o zdanie w każdej kwestii mojego życia. Następne, trzecie słowo w tej przypowieści, które ilustruje, co to znaczy wierzyć tak, żeby się nie zawieść. Jest już w 11 wersie, może jeszcze raz go sobie przeczytajmy. Ponownie posłał drugiego sługę, lecz i tego obili, znieważyli i odesłali z niczym. Słowo sługi albo sługa w liczbie pojedynczej. Jaka zasada jest tutaj zobrazowana? Właściciel posłał swoje sługi czy sługę. Jaka tu jest zasada? Moje prawdziwe odniesienie do Boga, to, co naprawdę jest w moim sercu, ujawni się w tym, jak traktuję ludzi, których On stawia na mojej drodze jako przewodników, którzy są sługami Boga i się o mnie troszczą. Jak potraktuję tych, których Bóg postawi na mojej drodze, w Jego imieniu, żeby się o mnie troszczyli. Może nikogo nie obiję do krwi i nie znieważę, tak jak tutaj w tej przypowieści, ale na przykład mam głęboko chowany bunt, niechęć, upór. Bóg posłał ludzi, którzy stawiają mi jakieś wyzwania w Jego imieniu. Jak na to reaguję? Wiara to zaufanie, że warto być poddanym tym, których On posyła, ludziom, których Bóg czyni liderami, duchowymi przewodnikami. I moja wiara wyrazi się w postaci takiego zaufania Chrystusowi, że to On stawia właściwych ludzi na mojej drodze, którzy mi pokażą, jak oddawać swoje życie Jemu, pomogą mi odkryć cel, jaki Bóg ma dla mnie, czy moje przeznaczenie. Łatwo jest powiedzieć, ja słucham Boga. Każdy może to powiedzieć, nic to nie kosztuje. Słucham Boga, ale Boga nie widzimy. Ale pytanie, a jak słuchasz ludzi? Mamy tylko jedno serce. To jak reagujemy wobec ludzi, tak samo reagujemy wobec Boga. I zaufanie wyrazi się w tym, że będzie postawa poddania, gotowość na poddanie Bogu i ludziom. I nie będę się bał ich posłuchać, bo ufam Bogu, że On nad wszystkim czuwa i On sobie z nimi poradzi. Nie da mi im skrzywdzić. Okej, jeszcze jedno słowo z tej przypowieści, które pokazuje, na czym polega wiara, dzięki której się nie zawiedziemy. Jak ufać, żeby się nie zawieść? Jest ono w 13 i 14 wersie, także jeszcze raz je przeczytajmy. Wówczas rzekł Pan winnicy, co mam począć? Pośle mojego syna ukochanego, chyba go uszanują. Lecz rolnicy, zobaczywszy go, naradzali się między sobą, mówiąc, to jest dziedzic, zabijmy go, a dziedzictwo stanie się nasze. Tym czwartym wielkim słowem, które ilustruje wiarę, jest słowo nasze. Moje. To jest moje, moje, moje. Wszystko chcę dla siebie brać, ściągać do siebie. Zachłanność, chciwość. Nie wiem, jaki rodzaj pieczywa jecie. Ja jem najchętniej chlebki typu waza, żytnie. I kupujemy je w pewnej sieci sklepów. I na opakowaniu jest napisane, że są z sezamem. Tak? I kiedyś było bardzo dużo tego sezamu na tych chlebkach, także jedno ziarenko stykało się z drugim. Ale teraz tego sezamu jest jak na lekarstwo. Tak jakby ktoś ręcznie wydzielał. Bo sezam jest trochę droższy od żytnich otrębów, więc ujmijmy trochę tego sezamu. 3 ziarenka na kawałek? To będzie jeszcze z sezamem? Podnieśmy zysk. Będzie pisało z dodatkiem sezamu. A gdybyśmy zamienili 3 ziarenka na 2 i jeszcze zyskali, rentowność podnieśli. 2 ziarenka sezamu na kromkę. Czy można jeszcze podnieść rentowność? Można? Są 2 ziarenka na kromkę. Czy można jeszcze podnieść rentowność? 1, brawo! 1 ziarenko sezamu. W końcu jest napisane z sezamem. Nie z sezamami. No. I zysk będzie jeszcze większy. Chciwość, zachłanność. Jako natura człowieka, no bo co to komu daje, że tacy klienci jak my przeniesiemy się do innej sieci. I wtedy po drodze też jest oszukiwanie, przeinaczanie prawdy, by więcej dostać. A co będzie owocem wiary? Dzierżawcy winnicy mówili, to będzie nasze, tak? Nasze, mi, dla mnie, moje. Co będzie owocem wiary? Coś przeciwnego. Odwrotny zwrot. Zamiast moje, 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 pragnienie dawania. Ja nie muszę tego posiadać. Ja mogę to dać. Wolność do dawania. A po co dawać? Jezus, który jest tak niedoceniany przez ludzi, który jest właśnie uważany za coś nieciekawego, powiedział, że jak człowiek daje, to jest bardziej szczęśliwy, niż jakby brał. Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Wierzę w to. Więc we wszystkim, co robię, jeżeli tak jest, jeżeli wierzę, będę nastawiony na dawanie. Wierzę. Jest taka wspaniała obietnica z 1 Tymoteusza 6. Drugą część tego wersu, popatrzmy. By nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania. Wierzę. Bóg obficie udziela do używania. Jeżeli będę nastawiony na dawanie, Bóg da mi więcej. I wtedy jeszcze więcej będę dawał. Wtedy On mi da jeszcze więcej. I tak wyrazi się wiara. Jeśli więc jesteś kimś, kto jeszcze nie zaufał Chrystusowi, tak naprawdę, nie zaprosiłeś, nie zaprosiłaś Chrystusa na pierwsze miejsce, to pomyśl o tym, do czego Jezus się tutaj porównuje. Do głowicy węgła, po naszemu niezbędnego elementu budowli twojego życia. W twoim życiu jest takie miejsce właśnie dla Niego. Jeżeli nie uwzględnisz Go w budowli swojego życia, albo jeżeli Go zmarginalizujesz, czeka ciebie budowlana katastrofa, jaką będzie twoje życie. I to nie jest możliwość, to nie jest opcja, to jest pewnik. Nie ma człowieka, którego by to nie dotyczyło. Jezus jest też decydującym elementem zbawienia. Kto ma Syna Bożego w sobie, ma życie. A kto nie ma Syna, to choćby nie wiem, co robił. Obchodził nasz kraj na kolanach 10 razy lub cokolwiek innego, nic mu to nie pomoże. A więc potrzebujesz odwrócić swoje zaufanie od wszystkich innych rzeczy, podmiotów i całkowicie zwrócić je na Jezusa. Kto tak zrobi, nie zawiedzie się. Zaproś Jezusa do swojego życia. Możesz to zrobić w każdej chwili, kiedy Bóg daje ci taki sygnał, puka. Możesz powiedzieć Chrystusowi: Chrystusie, okej, jesteś jedyną osobą, której zaufam w kwestii zbawienia. Jesteś kimś, komu oddaję swoje życie. Proszę, wejdź i panuj. Pokaż, co potrafisz. No i zawsze trzeba coś powiedzieć do tych, którzy już zaprosili Jezusa, oddając Mu całe swoje życie. Oczywiście warto oprzeć na Nim każdą dziedzinę życia. Ja miałem takie, czy mam takie trzy główne. Co będę w życiu robił? Co będzie moim hobby, pasją? I to, z kim będę dzielił życie? Kiedyś Jezusowi nie ufałem, ale no, wyszedłem na tym, że zaufałem bardzo dobrze. Także warto oprzeć na Nim każdą dziedzinę życia. Czy jest jakaś dziedzina życia, którą sam kierujesz? Jeżeli Duch Święty uświadamia coś takiego, to jest to okazja, żeby poddać Chrystusowi tą dziedzinę, oprzeć ją na Nim. I w twoim życiu, i w moim może być jak z tym przedsiębiorstwem, gdy w tej naszej historii, gdy na jego czele stanął ktoś z genialnymi kompetencjami. Firma ruszyła jak lokomotywa, ale jest to ilustracja. Podobnie jest z twoim i moim życiem. Warto pozwolić, by Chrystus stał się tym elementem, którego brakowało, ale już nie brakuje. Oby nie brakowało go w każdej sferze naszego życia.